Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Sławomir Kężka, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina w Ekspresie Historycznym, w naszych wędrówkach. Zajmujemy się postaciami związanymi z historią Kościoła, diecezji kaliskiej, ziemi kaliskiej, miejscami, które wpisały się w tą piękną, długą historię. Dzisiaj pragnę, by nasz Ekspres Historyczny zatrzymał się w stolicy naszej diecezji, w Grodzie nad Prosną, w Kaliszu, i zapraszam, by przyjrzeć się postaci, życiu księdza Konstantego Księskiego. Piękna postać, troszeczkę zapomniana, i myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj tych kilka chwil poświęcili księdzu kanonikowi Konstantemu Księskiemu. Ksiądz Konstanty Księski to wieloletni rektor kościoła pobernardyńskiego, którym dziś od 100 lat, a świętowaliśmy nie tak dawno te uroczystości, opiekują się księża jezuici. To prawie postać zapomniana, a szkoda. Była to postać ceniona i szanowana przez mieszkańców Kalisza żyjących na przełomie XIX i XX wieku, że na ulicach miastach mijali jego skromny ekwipażyk ciągnięty przez siwą szkapę. Archiwista włocławski, znakomity historyk, ksiądz profesor Stanisław Librowski, na podstawie opowieści przekazanej mu przez księdza Piotra Tomaszewskiego, kaliszanina z urodzenia, profesora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, który Konstantego Księskiego znał z opowiadań swoich rodziców i dziadków, na temat jego determinacji w ratowaniu powierzonej mu świątyni przed niszczeniem zanotował, posłuchajmy tej relacji. Objąwszy w zarząd w 1873 roku kościół pobernardyński w Kaliszu, nie miał rektor księski poza niewielką tacką funduszów na jego odnowienie. Rozpoczął więc po mieście kwestę na ten cel. Odwiedzał przy tym wszystkich katolików, prawosławnych, protestantów i wyznawców religii mojżeszowej. Żeby jak najwięcej na zbożny cel uzbierać w rodzinach żydowskich, zwracając się zwykle w stronę pani domu, tymi słowy usiłował zjednać dobrodziejkę. Wdzięczna, czy też piękna, pani Rachelu, nie żałuj grosza na odnowienie mieszkania Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest to jedyna informacja o jego trosce o wygląd zewnętrzny świątyni, gdyż ksiądz Jan Sobczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, po śmierci księdza Konstantego napisał, że nieboszczyk, zajęty pracą duchowną, nie zwraca uwagi na mury. Przez 31 lat swej posługi w kościele na Stawiszyńskim Przedmieściu starał się prowadzić ludzi, a sam wiódł życie skromne i ciche, pełne zaparcia się siebie, poświęcone służbie Bożej i bliźnim. No być może dzięki temu wrósł bardzo w życie duchowe mieszkańców największego wtedy miasta diecezji kujawsko-kaliskiej. Błaszkowskie dzieciństwo i wczesne lata kaliskie. Małżonkowie Jan i Scholastyka Styszkowski, księscy, mieszkali w Błaszkach, położonych na pograniczu Wielkopolski i ziemi sieradzkiej, należących administracyjnie w pierwszej połowie XIX wieku do województwa kaliskiego. Później, w 1844 roku, na mocy ukazu carskiego, miejscowość ta wraz z odległym Kaliszem włączona została do guberni warszawskiej, by w 1866 roku wejść w skład nowo utworzonej guberni kaliskiej. Pod względem przynależności kościelnej Błaszki włączone były do diecezji kujawsko-kaliskiej utworzonej w roku pańskim 1818. Nie wiemy niestety, czym zajmowali się małżonkowie księscy. Nie wiemy, czy mieli tylko Konstantego, czy też więcej dzieci. Z aktu metrykalnego dowiadujemy się, że 8 marca 1841 roku urodził im się syn. 14 kwietnia został ochrzczony w błaszkowskim kościele pod wezwaniem świętej Anny przez proboszcza Pawła Tesarza. W dokumencie dziecko zapisane zostało pod dwoma imionami – Jan, Konstanty. Później jednak przyszły ksiądz nigdy pierwszego imienia nie używał. Rodzice czuwali nad pierwszymi krokami dziecka. Ich życie wpisane było w cykl następujących po sobie dni i lat, ale także zamykało się w kole roku liturgicznego. I to dawało podstawy do kształtowania religijnego dziecka i uczyło odpowiedzialnego stosunku do Boga. Edukacja miała uzupełnić nauka w szkole w Błaszkach. Jednak tutaj, tak jak i w całym Królestwie Polskim, szkolnictwo elementarne stało na niskim poziomie i borykało się z trudnościami. Dlatego rodzice musieli pewnie szukać nauczyciela, który dbał o postępy ich syna w zdobywaniu wiedzy. Na dalszą naukę wysłano Konstantego do Kalisza. Wyższa szkoła realna, nawiązująca swymi tradycjami do historii kaliskiego szkolnictwa, była decyzją kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego 1845 roku przemianowana z obwodowej szkoły filologicznej na 6-klasowy zakład naukowy. Dawał on absolwentom oprócz wykształcenia ogólnego na poziomie średnim także wiedzę chemiczno-teologiczną. W latach 50. XIX wieku, kiedy uczęszczał do niej, Księski uczyło w niej 38 nauczycieli. Spośród nich duży wpływ, i trzeba to w tym miejscu podkreślić, naszej powieści o księdzu Konstantym, na niego wywarł katecheta ksiądz Józef Herbich, który codziennie z uczniami uczestniczył w porannej mszy świętej, a także dwóch absolwentów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Tytus Malszewski i Stanisław Barcikowski. Okres warszawski to kolejny etap w życiu Konstantego Księskiego i czas decyzji. Od tego czasu rozpoczęły się lata samodzielności Księskiego. Z daleka od niewielkich Błaszek i większego, ale dobrze mu znanego Kalisza i z dala od rodziny, jesienią 1860 roku znalazł się w Warszawie. Postanowił studiować tak jak jego mistrzowie od rysunku w Szkole Sztuk Pięknych. Był to jednak czas, gdy po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej nastroje patriotyczne w Królestwie Polskim zaczęły narastać. Szkoła Sztuk Pięknych była jednym ze skupisk młodzieży rewolucyjnej. W 1861 roku nastąpiła kulminacja religijno-patriotycznych manifestacji. Ludwik Balcer trzymany został i skazany na 5 lat. Równolatek Konstantego, studiujący tak jak on w Szkole Sztuk Pięknych, także podążył na katorgę. Upamiętniała ona najkrwawszą bitwę powstania listopadowego pod Olszynką Grochowską. Dzień ten zakończył się śmiercią 5 osób. Następna pamiętna manifestacja 8 kwietnia przyniosła ze sobą śmierć około 200 manifestantów. Zastanawiające, czy Konstanty należał do grupy młodzieży czytającej nielegalną literaturę migracyjną, czy brał też udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych, tak jak to miało miejsce w kółkach konspiracyjnej młodzieży. Czy wsłuchiwał się w toczącą się gorącą dyskusję na tematy społeczne i polityczne. W tym czasie według tradycji rodzinnej przekazanej kaliskiemu proboszczowi świętego Mikołaja, którego wspominałem, księdzu Janowi Sobczyńskiemu, przeżył nieszczęśliwą miłość, która, jak uważał wieloletni dziekan dekanatu kaliskiego i kanonik kapituły kolegiackiej, nie miała wpływu na późniejszy wybór drogi poświęconej Bogu, bowiem miłość, która mogła się zrodzić w sercu jego mimowoli, nie była grzeszną i nie świadczy o braku powołania. To cytat z notatek i zapisków tamtego czasu. W czasie swojego pobytu w Warszawie Księski często wstępował do kościoła Przemienienia Pańskiego przy ulicy Miodowej, który wraz z przylegającymi do niego zabudowaniami klasztornymi należał do braci mniejszych kapucynów. Obserwował kontemplacyjne i ubogie życie ojców i zaczął myśleć o wstąpieniu do ich zakonu. W 1861 roku być może na krótko przyjechał do Błaszek. Rząd carski zawiesił ze względu na sytuację polityczną wykłady w wyższych i średnich szkołach warszawskich i kazał uczniom jechać do domów. Może już wtedy powiedział rodzicom o swoich zamiarach. Być może rozmawiał też o tym z karmelitą, księdzem Tomaszem Piskarskim, pełniącym w jego rodzinnej parafii urząd proboszcza. Miał trochę czasu, by podjąć decyzję. Księscy martwili się jednak jego słabym zdrowiem i surową regułą obowiązującą wybranym przez syna zakonie. Święcenia kapłańskie i pierwsze placówki duszpasterskie. W następnym roku, jak pisze ksiądz Jan Sobczyński, Księski wstąpił do klasztoru kapucynów w Warszawie. Przełożeni wysłali go na nowicjat do Lubartowa. Długo tam jednak nie przebywał, bo rodzice, obawiając się o jego wątłe i słabe zdrowie, wydobyli go wbrew jego woli. 21-letni Konstanty nie cofnął swej decyzji. Z pokorą zmienił jednak habit na sutannę i w 1863 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Ówczesny prefekt tego seminarium, ksiądz Franciszek Płoszczyński, ze zgromadzenia misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, czuwał nad rozwojem alumna, a ten, przywołamy cytat tamtego czasu, odznaczał się gorącą pobożnością i zamiłowaniem umartwień, podczas gdy koledzy o godzinie 9 lub 10 udawali się na spoczynek, on modlił się do późnej nocy. Rozwijał w sobie życie ascetyczne z nocnym czuwaniem w kaplicy seminaryjnej i adoracją Najświętszego Sakramentu. Święcenia kapłańskie, rok 1866, które przyjął z rąk biskupa Michała Jana Marszewskiego, to początek jego posługi jako kapłana. W trakcie studiów seminaryjnych Konstantego rozegrała się tragedia powstania styczniowego. Jesteśmy w miesiącu styczniu, rocznica wybuchu powstania styczniowego też nam jakoś towarzyszy, także nieprzypadkowo wybrałem ten postać, żeby jeszcze bardziej też te sprawy wydobyć też historii naszej ojczyzny tamtego czasu. Jesienią 1864 roku rozpoczęto kasatę zakonów. Kapucyni w Warszawie, u których Konstanty dojrzewał w swym powołaniu, z nocy z 27 na 8 listopada zostali wywiezieni z klasztoru. Czynownik carski, każąc się im pakować, powiedział: kasuje się zgromadzenie, to jest rozwiązuje się zakon, już jest jakby go nie było i nie będzie. Taki sam los spotkał wiele innych domów zakonnych w Królestwie Polskim. Restrykcje, prześladowania Kościoła katolickiego za pomoc i zaangażowanie w tymże powstaniu miały też niebagatelne znaczenie. Administracją pozakonnymi kościołami obciążone zostały diecezje. Władze diecezji kujawsko-kaliskiej, mając na uwadze słabe zdrowie księdza Konstantego, z rysującymi się przypuszczalnie początkami astmy, a także jego skłonność do prowadzenia wyjątkowo ascetycznego życia, w ciągu 38-letniej posługi kapłańskiej kierowały go na opuszczone przez zakonników placówki, a nie do pracy w parafiach. Nie jest też wykluczone, że sam zainteresowany prosił o to, by administrując w kościołach pozakonnych, choć w minimalnym stopniu kontynuować dzieło tak drogiej mu braci franciszkańskiej. Pierwszą placówką po święceniach w latach 1866-1869 był kościół poreformacki pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Choczu. Drugą, przy której posługiwał w latach 1870-1872, była świątynia franciszkanów konwentualnych pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Nieszawie na Kujawach. Trzecią Złoczew z kościołem pobernardyńskim pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, w którym pracował tylko w 1873 roku. Wszędzie tam, gdzie był, obowiązki swe spełniał z wyjątkową gorliwością. Przywołam kolejny cytat o jego posłudze, pracy. W konfesjonale przesiadywał całymi godzinami, nabożeństwa uświetniał o ile tylko w jego mocy. Gorliwość ta była przyczyną przeniesienia go z Nieszawy do Złoczewa, gdyż mieszkającemu blisko kościoła nieszawskiemu naczelnikowi powiatu przeszkadzały poranne nabożeństwa, a niestosowanie się księskiego do przepisu nauczania religii dzieci i młodzieży w języku rosyjskim ułatwiło rozwiązanie problemu. Do Kalisza skierowano go w roku pańskim 1873. Kalisz w latach 70. XIX wieku, wtedy kiedy ksiądz Konstanty Księski trafił do Grodu nad Prosną. Po raz drugi w swoim życiu zamieszkał w Kaliszu. Wcześniej, w latach nauki, miasto w tym czasie, kiedy ponownie przybył, zaczynało się rozwijać. Stolica guberni z urzędami administracji carskiej potrzebowała uporządkowania. Ruch budowlany zmieniał zewnętrzne oblicze miasta, rozwijający się powoli przemysł sukienniczy i hawciarski, a także fabryka fortepianów i browar Wajkta dawały pracę robotnikom. Rozszerzał się krąg inteligencji skupionej wokół Towarzystwa Muzycznego Kaliszanina i powstających stowarzyszeń kulturalnych. Jednak bieda panująca w mieście w latach 50. XIX wieku nie znikła. W 1879 roku reaktywowano Towarzystwo Dobroczynności, opierające się na filantropii społecznej. Biednym przydzielano opał i odzież, a także zorganizowano tanią kuchnię. Z inicjatywy Feliksa Dreckiego, lekarza, urządzono salę zajęć dla biednych dzieci. Wszystkie te działania nie zlikwidowały jednak problemu ubóstwa w Kaliszu. W granicach miasta funkcjonowały dwie parafie. Świętego Mikołaja przy dawnym kościele kanoników regularnych laterańskich, w której pod koniec XIX wieku funkcję proboszcza sprawował kanonik Piotr Frankiewicz, i parafia kolegiacka Najświętszej Maryi Panny, obecne Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, w której rządy sprawował prepozyt kolegiacki, któremu pomagali księża wikariusze. Poza tym wierni uczęszczali do kościoła franciszkanów i reformatów przy kaliskiej rogatce. Klasztory przy tych kościołach zostały wyznaczone przez zaborcę jako miejsca, gdzie zwięzieni byli zakonnicy tych zgromadzeń z różnych zniesionych konwentów na terenie Królestwa Polskiego. Natomiast kościół i klasztór Bernardynów decyzją władzy zaborczej opustoszał. Zakonnicy wywiezieni zostali dookoła Kazimierza, biskupiego i Warty. Kaliskie lata księdza Księskiego. Ksiądz Konstanty, wyznaczony na rektora, administratora kościoła pobernardyńskiego, podlegał bezpośrednio kujawsko-kaliskiej kurii biskupiej. W kościele zarządzanym przez siebie był niezależny wobec miejscowego proboszcza i uzgadniał z nim jedynie czas mszy świętych, nabożeństw, tak by unikać nakładania się godzin sprawowania liturgii w obu świątyniach. Posługa duszpasterska, za wyjątkiem przywiązanych do parafii chrztów, ślubów i pogrzebów, przez cały okres jego pracy w Kaliszu była wykonywana z wielkim namaszczeniem, a przychodzili tam ci, przywołam kolejny cytat, prawdziwie pobożni, którzy pragnęli wymodlić się uczciwie. Pomimo tego, że ksiądz Konstanty był osobą kontrowersyjną ze względu na niektóre metody swej pracy duszpasterskiej i chociaż inteligencja miejska naśmiewała się nieraz z jego nabożeństw i dziwac, ale każdy szanował go i dzisiaj, to jest po śmierci, powszechnie przyznają, że nikt go nie zastąpi. Szacunek, jaki wzbudza wśród kaliszan, wynikał przede wszystkim z jego wiarygodności w służbie Panu Bogu. Był wiarygodny, poświęcał się do końca, nawet do często tego, by kosztem zdrowia te sprawy też oddać Panu Bogu. Praca wewnętrzna nad sobą, życiem pełnym modlitwy, ascezy, stawiała go w opinii wiernych jako apostoła Kalisza i człowieka kierującego się wielką uczciwością. Tak, wtedy do niego przylgnął właśnie ten tytuł apostoła Kalisza i tego, który kierował się wielką uczciwością w pracy, służbie w kościele oraz także drugiemu człowiekowi. To otwarte serce ludzkie, otwarte na sprawy duchowe, ale i także na sprawy materialne. W kościele pobernardyńskim odprawiał codziennie mszę świętą, a także spowiadał, uczył dzieci katechizmu. W niedzielę i święta sprawował mszę ranną i sumę z kazaniem, a po południu nieszpory. Czas, w którym żył, był okresem rozwijającego się nabożeństwa do serca Jezusowego. Obraz jemu poświęcony znajdował się w bocznym ołtarzu świątyni. Kult serca Jezusowego był jednak tłumiony przez władze zaborcze. Nie zważając na to, odprawiał czerwcowe nabożeństwa z litanią do serca Jezusowego, a w piątek po oktawie Bożego Ciała odbywał się uroczysty odpust. Wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne, czuwałby ołtarz, przybrany był w girlandy, kwiaty, lampki, wrzęsiste światło. W wielkim ołtarzu w niszy, gdzie się stawia monstrancję, zawieszony był u góry wizerunek serca Jezusowego. Szczególnym kultem otaczał ksiądz Konstanty także Matkę Bożą, a majowe nabożeństwa i październikowy różaniec zapełniały kościół tłumem ludzi, zaś odbywający się 8 grudnia odpust dopełniał czci oddawanej Boga Rodzicy Dziewicy. Istotne miejsce w jego pracy duszpasterskiej zajmowało słuchanie spowiedzi nie tylko w kościele pobernardyńskim, ale także w innych kościołach kalijskich. To była jego cecha, która go wyróżniała. Spowiednik, niestrudzony spowiednik, który pełni tę posługę w różnych świątyniach. Przywołam kolejne wspomnienie o jego pracy, jeśli spojrzymy na sakrament jednania nas z Bogiem. Spowiadał bardzo długo, zwłaszcza większych grzeszników, i mawiał często, że pragnie umrzeć w konfesjonale, by do ostatnich swoich chwil służyć ludziom. W uznaniu zasług biskup Aleksander Bereśniewicz mianował go kanonikiem honorowym kapituły kolegiaty kalijskiej. Wielkim przeżyciem dla Kalisza było obchodzone w 1896 roku stulecie koronacji obrazu świętej rodziny z kolegiaty kalijskiej. Wielodniowe uroczystości zgromadziły pielgrzymów, którym służył swoją posługą w konfesjonale. Chętnie nawiedzał chorych w domach i z tego powodu często był wzywany przez ich bliskich do udzielenia wiatyku. Należał także do prokuratorów duszpasterstwa wśród kobiet ciężarnych, zwracając im uwagę na konieczność chrztu w wypadku komplikacji. Wydawał nawet do matek specjalną broszurę pouczającą, jak należy w takich wypadkach udzielać sakramentu. Kochał dzieci i młodzież, stał się pionierem wczesnej pierwszej komunii świętej dzieci chorych. Spowiadał i komunikował je, poczynając od ukończonych przez nie 3 lat życia. Budziło to akceptację ludzi, ale powodowało wątpliwości, dyskusje wśród innych kalijskich księży, którzy uważali, zgodnie z obowiązującymi zasadami, że jest to za wcześnie. A wiemy, że wyprzedzał decyzje Kościoła, te decyzje, które zapadną na początku XX wieku. Na samym początku pobytu w Kaliszu został katechetą w szkole realnej założonej w 1873 roku przez Edwarda Pawłowicza, mieszczącej się przy wrocławskim przedmieściu. Tu jednak miał trudności, gdyż wykład prowadził w duchu ascetycznym. Na lekcjach opowiadał mnóstwo legend pobożnych, cudów stwierdzonych i niestwierdzonych. Chłopcy na lekcjach nie uważali i czym innym się zajmowali. Większe szczęście miał w katechizacji maluchów. Po ulicach miasta kręciła się spora czereda dzieci z biednych rodzin. Legendą tamtych lat, nieodłącznie związaną z kalijskim kościołem pobernardyńskim, była starsza kobieta zwana Marnuszką lub Marynuchną, która pomagała księdzu Konstantemu. Swoimi nie zawsze jednak pedagogicznymi metodami pilnowała przyprowadzone przez siebie do kościoła dzieciaki, by te nie grały w ślepą babkę, nie kryły się w konfesjonałach czy na ambonie. Zwykle kręciło się wokół kościoła około 80 dzieci, które ksiądz rektor dożywiał, ubierał, wychowywał religijnie, ucząc pacierza, katechizmu i śpiewu. W swej pracy z nimi stosował różne metody odkrywane przez katechetów w późniejszych latach. Układał dla nich pacierze ranne i wieczorne w krótkich wierszykach rymowanych. Każde dziecko uczyło się ich na pamięć. Dzięki tej nauce miasełka w kościele urządzane były pięknie, a dzieci w nich występujące oprócz wyuczonych tekstów kolęd pastorałek naśladowały śpiew ptactwa. Wielką radością dla księdza księskiego było pielgrzymowanie. Tradycją była odbywająca się corocznie w początkach sierpnia pielgrzymka do Kokanina, traktowana jako wotum dziękczynne za wygaśnięcie w Kaliszu epidemii cholery w 1852 roku. Od swego przybycia do Kalisza prawie corocznie prowadził kompanię, to jest grupę pielgrzymkową, w której uczestniczyły rzesze ludzi. Zabierał tam też dzieci. Aby ułatwić im śpiewanie pieśni, miał karton wielki, na nim ogromnymi literami wypisywał pieśni. Jeden z chłopców niósł tablicę na plecach, a dzieci idące za nim z niej śpiewały. Pielgrzymował także do Rajska na odpust Matki Bożej Szkapleżnej, do Kawnic i do Lichenia. Corocznie także wyruszał do Częstochowy i wtedy notował zasłyszane pieśni maryjne. Metodą folklorysty Oskara Kolberga podawał ludziom słowa i prosił, żeby je śpiewali. Notował skrzętnie zasłyszaną melodię i zebrał tego spory zbiór. Ostatni raz do Częstochowy wyruszył na 2 miesiące przed swą śmiercią w sierpniu 1904 roku. Ale sam się wyraził, że to już po raz ostatni w życiu, a uczestniczy pielgrzymki to samo stwierdzili, widząc, że ostatnich sił dobywał. W kronice kościelnej miasta Kalisza ksiądz Jan Sobczyński pod datą 4 października 1904 roku zanotował. Dzisiaj o godzinie 4:30 rano zakończył życie ksiądz Księski, kanonik honorowy kolegiaty kaliskiej i rektor kościoła pobernardyńskiego. Był to ideał kapłana, a zarazem człowiek typowy, typów takich nie spotykają się teraz. Człowiek typowy według słownika języka polskiego, wydanego w 1916 roku, to, zacytuję, człowiek znamienity, przedstawiający sobą najlepsze zasady. Ksiądz Konstanty Księski jest piękną postacią kościoła kaliskiego i warto czasem spojrzeć na tablicę jemu poświęconą w dzisiejszym kościele księży jezuitów i sanktuarium i przypomnieć sobie o tych dniach początku XX wieku, gdy kaliszanie i mieszkańcy okolicznych wsi ze smutkiem żegnali swego duszpasterza i mówili, że teraz nikt go nie zastąpi. Dziękuję pięknie za te spotkania nasze z postacią niezwykłą, charyzmatyczną, zapomnianą, a szkoda, jak wspominałem to w naszych audycjach, otwarte serce ludzkie w opowieści o życiu księdza Konstantego Księskiego, rektora kościoła pobernardyńskiego i myślę, że warto przypominać te postacie. Trzeba się im przyglądać. A w następnych odcinkach zapraszam, wspomniałem, stulecie obecności księży jezuitów. Przyjrzymy się świątyni pobernardyńskiej i posłudze księży jezuitów w mieście Kaliszu. Dziękuję za uwagę i spędzącego ekspresu historycznego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przyjaciół naszych wędrówek. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.